Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Wracamy teraz do książki już, do kolaborantki. Pani przed momentem zdradziła, że babcia pochodziła z Wielkopolski. To dlaczego kolaborantka nie dzieje się w Poznaniu, tylko w Krakowie?
Dlatego, że ja miałam szaloną ochotę na ten Kraków. A to z tego względu, że do tej pory szczególnie, no głównie gdzieś tam skupiałam się na, jeżeli już pisałam o II wojnie, to się głównie skupiałam na okupacyjnej Warszawie. Natomiast Kraków był zupełnie innym miastem, jeżeli chodzi o czasy wojenne.
No właśnie, jak tam wyglądała codzienność?
To tam było znacznie spokojniej niż w Warszawie. Warszawa była takim punktem zapalnym. Niemcy w ogóle nienawidzili Warszawy, nienawidzili warszawiaków, dlatego że wiedzieli, że to jest miejsce absolutnego buntu. Tam działy się takie rzeczy, które gdzieś tam w innych rejonach Polski niekoniecznie miały miejsce. Oczywiście to nie znaczy, że w innych miejscach Polacy przyjmowali tą okupację. Nie. Wyglądało to inaczej. Ja w ogóle pamiętam, jak czytałam o tym, jak rodziło się państwo podziemne w Krakowie, to oni na początku tak naprawdę do końca nie wiedzieli, jak funkcjonować w tej okupacyjnej rzeczywistości. Uczyli się tej okupacyjnej rzeczywistości dużo, odrobinę dłużej niż warszawiacy, dlatego że oni nie czuli tego terroru tak bardzo na co dzień na ulicach, jak to było w Warszawie. W Krakowie było to troszeczkę poluzowane. Była godzina policyjna, ale tak naprawdę ta godzina policyjna była płynna. Nie wiadomo było, czy ona się zaczynała o godzinie 20, za chwilę okazywało się, że zaczyna się o 23. Niemcy też próbowali się ułożyć z miejscową ludnością, czyli oni tam tego tak silnego terroru od początku nie stosowali. Oczywiście w miarę to się później zmieniało i było coraz gorzej. Ale mówimy tutaj o tych początkach wojny, kiedy Niemcy rzeczywiście wkroczyli do Krakowa. Oni naprawdę chcieli się z tą ludnością układać. Ale dlaczego? Bo Niemcy sobie obmyślili plan, że Kraków będzie stolicą generalnego gubernatorstwa. To miało być miasto wyjątkowe, reprezentacyjne. Oni chcieli to miasto odbudowywać. Chcieli, żeby mieszkańcy Krakowa pracowali na odbudowę tego miasta, żeby to miasto po prostu funkcjonowało i gospodarczo, i społecznie. Dlatego nie zależało im na tym, żeby tak od razu tą ludność zastraszać. Dlatego ta rzeczywistość naprawdę w Krakowie była inna i te początki, tak jak mówię, konspiracji w Krakowie też były inne. Oni też z czasem zaczęli dostawać wytyczne z Komendy Głównej w Warszawie, że muszą bardziej na siebie uważać, dlatego że jest coraz więcej aresztowań w Krakowie działaczy podziemia. Ale to z tego względu, że oni się dopiero uczyli tej konspiracji. Oni tak naprawdę nie wiedzieli, jak oni mają konspirować.
Dobrze, to jakie były największe wyzwania dla podziemia polskiego w Krakowie?
Wydaje mi się, że największym wyzwaniem było to, że ludność powoli, tak krok po kroku, zaczęła się przyzwyczajać do tej okupacji niemieckiej. I trzeba było tą ludność obudzić, pokazać, że jednak nie możemy żyć z okupantem na ulicy. No nie, tak nie może być. Kraków nie może być niemiecki. Kraków jest polski i Kraków ma być polski. Więc oni tak naprawdę na początku uczyli się, jak przedstawiać polskiej ludności to, że funkcjonujemy podobnie jak Warszawa, na zasadach konspiracji. Dopiero później zaczynała się ta autentyczna konspiracja, jeżeli chodzi o wroga.
Dzisiaj moim gościem w Niedzielniku jest Barbara Wysoczańska, autorka książki obyczajowo-historycznej, która nosi tytuł Kolaborantka. Akcja oczywiście rozgrywa się w czasie II wojny światowej i pani pokazuje, jak bardzo złożona była rzeczywistość tamtych lat. I bohaterowie książki, mam takie wrażenie, że balansują między odwagą a strachem, między lojalnością wobec podziemia polskiego a presją okupanta. No i też między ratowaniem siebie a ratowaniem innych.
Tak, tak. To jest właśnie to, co też bardzo mnie zastanawiało podczas pisania tej książki. Ja wielokrotnie sama zadawałam sobie pytanie, jak ludzie w tamtych warunkach podczas okupacji zachowywali się, kiedy rzeczywiście przychodziło im żyć w konspiracji, wypełniać konspiracyjne rozkazy, a tak naprawdę do tego dochodził strach. Bo przecież strach towarzyszył tym ludziom bardzo często, może niekoniecznie na co dzień, ale on im jednak towarzyszył. Do tego mogły dochodzić wątpliwości, bo przecież każdy człowiek ma jakieś tam swoje zasady moralne i oni się tym też w niektórych momentach kierowali. To nie jest tak, że człowiek ślepo szedł i wiedział, że idzie zabijać wroga i nic innego go nie obchodzi. Takie było wychowanie patriotyczne dwudziestolecia międzywojennego rzeczywiście, że ten wróg był zawsze przedstawiany i wiadomo by było, że ta odwaga w każdym Polaku musi być, ponieważ najważniejsze jest to, żebyśmy oddawali siebie w imię Boga i ojczyzny. Człowiek tak naprawdę, kiedy staje w obliczu tego zadania, które jest mu powierzone, może się różnie zachować. I my to wiemy, tak? Bo jesteśmy ludźmi. I ja właśnie w taki sposób też postrzegałam moich bohaterów. Bohaterka Stella, Stefania, no jest taką postacią, która pomimo, że dokonuje pewnych działań, ja nie będę tutaj za dużo wchodzić w książkę, żeby nie spoilerować, to jednak ona gdzieś tam ma te obawy, ona się boi. Tak naprawdę jest tam nawet pokazany taki moment w książce, kiedy ona podpisuje Volkslistę i później sama przed sobą przyznaje, że ona to zrobiła ze strachu, tak, ponieważ wiedziała, że w żaden inny sposób nie jest w stanie ochronić swojego życia.
Ja też mam wrażenie, że pani pokazując postać Stefanii, a później Steli von Ulfeld, pokazuje, jak ludzie funkcjonowali właśnie na pograniczu tego świata Polski, a świata nazistów. Ponieważ ona ze względu na związek z arystokratą, Austriakiem, który no, był mocno związany z nazistami, należała niejako do tego świata.
Tak, oczywiście. W książce jest napisane, że ona tak naprawdę była wewnątrz tego świata. Ona widziała tych nazistów. Ona nawet wspomina o tym, że patrzyła na to, jak oni tworzyli ten straszny system w białych rękawiczkach. Ona na to patrzyła i ona się nie sprzeciwiała, bo albo nie przyszło jej do głowy, żeby się sprzeciwić, albo się po prostu bała sprzeciwić, bo wiedziała, że nie ma na tak naprawdę żadnego wpływu na to, co się wokół niej dzieje. Dopiero później, z czasem, kiedy zaczęła żyć w okupacyjnym Krakowie i kiedy zaczęła odczuwać...
A przecież Kraków znała jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.
Tak, znała Kraków jako Polka przed wybuchem wojny. Później zaczęła mieszkać w Krakowie, kiedy właśnie wybuchła wojna i ona już widziała, że ta rzeczywistość jest zupełnie inna i ci ludzie, z którymi wcześniej jadała kolację, z którymi chodziła na przyjęcia, z którymi rozmawiała jako żona swojego męża, teraz nagle stali się w jej oczach potworami. Ona się ich po prostu bała, więc to jest no, taka zupełnie inna rzeczywistość, w której się znalazła i w której musiała się odnaleźć.
Tak, i na jej drodze w pewnym momencie, to są jeszcze te czasy przed II wojną światową, staje Adam. To był młody chłopak, bardzo szlachetny i który jej w najtrudniejszym dla niej momencie życia bardzo pomógł. I tak naprawdę to ich spotkanie trwało chwilę. Ale nie potrafili o sobie zapomnieć. I tutaj wchodzi właśnie taki bardzo ładnie poprowadzony wątek romantyczny, który się przewija przez całą powieść. I nagle dochodzi do takiej sytuacji, że oni stoją po dwóch stronach barykady. I to też pani bardzo ładnie rozegrała.
Tak, rzeczywiście jest tam taki moment.
No bo też i nie bez powodu tytuł kolaborantka.
Tak, tak, rzeczywiście. No Stella jest tą tytułową kolaborantką. Tutaj nie ma wątpliwości, zresztą jest to napisane nawet z tyłu książki, więc to już czytelnicy wiedzą na samym początku. Natomiast tak, pojawia się ten mężczyzna, pojawia się Adam, który jest żołnierzem i no i ma trudne moralnie zadanie. Tutaj też nie chciałabym za dużo zdradzać, ale tak, cała ta relacja, która się gdzieś tam rodzi między tym dwojgiem, jest bardzo trudną relacją. Ale ja myślę, że ona po części właśnie obrazuje tamte sytuacje, tamtych czasów, przed jakimi dylematami ludzie wówczas musieli stawać. Nie mówię, że wszyscy, ale naprawdę były takie osoby, które gdzieś tam musiały podejmować trudne decyzje, czy wybrać jednak tą walkę i tą miłość do ojczyzny, czy jednak się gdzieś tam temu sprzeniewierzyć i wybrać prywatę po prostu.
Tak, ale pani też nie piętnuje pewnych zachowań. Pani też nie ocenia, pozostawia to nam, czytelnikom. I myślę, że każdy z nas, kto sięgnie po tę książkę, samodzielnie musi wyciągnąć wnioski z historii ludzi uwikłanych kolaborację.
Tak, dlatego, że ja sama również staram się wyciągać wnioski. Za każdym razem, kiedy wchodzę w tą historię, kiedy czytam wspomnienia ludzi tamtych czasów, a moje książki bardzo często się właśnie opierają na wspomnieniach takich ludzi, to ja też zadaję sobie takie pytanie. Ja próbuję sobie to układać w całość. Zastanawiam się, jak by to było, co kierowało tymi ludźmi, dlaczego tak, a nie inaczej. I to wszystko później gdzieś tam staram się układać właśnie w wątkach moich powieści. Dlatego ci moi bohaterowie nie są tacy oczywiści. To oni nie są czarno-biali, tylko mają te swoje zalety, ale mają również wady. I tak jak tutaj pani wspomniała, staram się ocenę zawsze zostawiać czytelnikom. Ja niczego nie próbuję narzucać. Niech każdy z własnym gdzieś tam sumieniem i z tym, w jaki sposób odbiera tą książkę i jak odbiera moich bohaterów, niech sam spróbuje ich ocenić.